Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na mapie Afryki pojawił się nowy kraj. Republika Południowego Sudanu stała się niepodległym państwem 6 lat po zakończeniu krwawej wojny. Tak dziś ogłaszano tę historyczną chwilę.
Southern Sudan to be an independent and sovereign state.
O nadziejach i obawach związanych z niepodległym bytem będziemy rozmawiać z południowo-sudańskim biskupem Eduardem Hiboro Kussalą. Powiemy też o pogrzebie kardynała Georga Sterczyńskiego. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. W katedrze świętej Jadwigi w Berlinie odbył się pogrzeb kardynała Georga Sterczyńskiego. Emerytowany metropolita stolicy Niemiec zmarł 30 czerwca po długiej chorobie. Mszy świętej żałobnej przewodniczył kardynał Reinhard Marx z Monachium, a koncelebrował m.in. arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina.
Podczas uroczystego rekwiem odczytany został telegram Benedykta XVI. Papież napisał w nim, że kardynał Sterczyński kierował archidiecezją w trudnym czasie, gdy była ona podzielona murem berlińskim. Później wziął na siebie ciężar jednoczenia wschodnich i zachodnich katolików. Zawsze zależało mu, napisał papież, by wspomagać ludzi pozbawionych ojczyzny, uciekinierów, imigrantów i dać im poczucie ojczyzny na łonie Kościoła. Tymczasem biskup Erfurtu Joachim Wanke podkreślił w homilii, że kardynał Sterczyński z pokorą brał na siebie ciężar posługi, problemy zdrowotne i szybko zmieniające się wyzwania w duszpasterskiej pracy. Biskup Wanke, który był zaprzyjaźniony z kardynałem, powiedział, że zawsze był on z krwi i kości duszpasterzem, a swoje najpiękniejsze lata przeżył jako proboszcz w trudnych, enerdowskich czasach w Wienie. Oprócz licznych biskupów i kapłanów w uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wielu przedstawicieli ze świata kultury i polityki, w tym ambasador Polski w Niemczech Marek Prawda. Część wiernych zebrała się przed specjalnie wystawionymi przed katedrą telebimami. Po mszy świętej ciało zmarłego kardynała pochowano w krypcie berlińskiej katedry świętej Jadwigi. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie. Walking Africa, walking Africa, walking Africa, walking Africa. Dotychczasowe mapy Afryki przechodzą dziś do historii, a to wszystko w związku z powstaniem na Czarnym Lądzie 54. kraju. Republika Południowego Sudanu uzyskała niepodległość, stając się zarazem jednym z najbiedniejszych państw świata.
Świętowanie niepodległości rozpoczęło się już o północy. Tysiące ludzi wyszło wówczas na ulicę nowej stolicy Dżuby, po czym cały dzień trwały oficjalne uroczystości państwowe. Uczestniczył w nich m.in. przywódca północy Omar al-Bashir, reprezentanci Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także delegacja stolicy apostolskiej. Przysięgę złożył prezydent nowego kraju Salva Kiir. Obserwatorzy podkreślają, że po dniu święta od jutra kraj czeka wytężona praca nad społecznym i gospodarczym rozwojem południa.
Republika Południowego Sudanu stała się niezależnym państwem 6 lat po zakończeniu krwawej wojny domowej i 6 miesięcy po referendum, w którym mieszkańcy południa zagłosowali za oddzieleniem się od północy. Świat ma nadzieję, że powstanie nowego państwa położy kres ciągowi przemocy i niesprawiedliwości, otwierając na Czarnym Lądzie nową kartę pokojowej współpracy.
O nadziejach, ale i obawach związanych z niepodległością Republiki Południowego Sudanu z ordynariuszem diecezji Tombura Yambio w południowym Sudanie, biskupem Eduardem Hiboro Kussalą, rozmawia Rafał Łączny.
W wyniku styczniowego referendum na temat podziału kraju, Sudan Południowy ogłasza niepodległość. Powstaje nowe państwo w Afryce, Republika Południowego Sudanu. Jakie w opinii księdza biskupa są szanse na pokój w tym nowym kraju?
We are very much aware of the challenges that is going to follow.
Mamy świadomość, jakie wyzwania niesie niepodległość. Będzie to nowy kraj, a więc trzeba będzie w nim zbudować nowy system, znaleźć odpowiednich przywódców, którzy przecież wcześniej nie rządzili żadnym krajem. Więc ogromnym wyzwaniem będzie organizacja rządu, systemu politycznego, prawnego, systemu pomocy społecznej. Większość mieszkańców południowego Sudanu z deklaracją niepodległości wiąże ogromne oczekiwania. Sądzą, że natychmiast po 9 lipca wszystko się zmieni, że będzie dobrze. będą mieli bieżącą wodę, dobre drogi, dostęp do edukacji dla swoich dzieci, opiekę medyczną i wiele innych. Tymczasem nie jest to możliwe. Musi upłynąć trochę czasu, zanim tego typu sprawy zostaną załatwione. Rząd będzie musiał być zdolny odpowiedzieć na te oczekiwania. Jednocześnie nie będzie mógł być to rząd słaby, bo jeśli obywatelom nie dostarczy się tego, czego potrzebują, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy. Innym obszarem troski jest północna część kraju, od której południowy Sudan się odłącza. Jako Kościół chcielibyśmy, aby był to pokojowy rozdział. Przecież ludzie z północy i południa przez wieki tworzyli jedno państwo. Rozdzielenie nie może oznaczać końca wzajemnych kontaktów. Jesteśmy bardzo zatroskani doprowadzeniem do pokojowej koegzystencji pomiędzy tymi dwoma krajami, ponieważ jeśli nie uda się tego osiągnąć, w żadnym z tych krajów nie zapanuje pokój. Jakkolwiek jesteśmy świadomi, że wciąż istnieją obszary, w których dochodzi do konfliktów pomiędzy północą a południem, to jednocześnie apelujemy, wspieramy wysiłki i modlimy się, by tego typu konflikty nie były kontynuowane. Gdziekolwiek do nich dochodzi, muszą się one zakończyć. Widzi ksiądz biskup jakąś rolę Kościoła katolickiego w południowym Sudanie po ogłoszeniu niepodległości?
Yeah, very much so. The role of the church is really very important.
Rola Kościoła katolickiego w budowaniu niepodległego państwa jest bardzo istotna. Przede wszystkim musimy pomóc ludziom zrozumieć, że niepodległość jest darem od Boga. Wartości duchowe, chrześcijańskie powinny się stać częścią naszego postępowania. To jest nowy kraj i zdecydowanie potrzebujemy, aby nasza duchowość była zintensyfikowana. Te duchowe wartości muszą znaleźć swoje miejsce w naszym prawodawstwie, systemie politycznym, naszej pracy, podejściu do życia, drodze do przebaczenia i pojednania i pokoju w tym nowym kraju. Chrześcijańskie wartości po raz pierwszy mogą stać się tak ważne, gdy kraj uzyska niepodległość. W tym kontekście rola Kościoła jest bardzo ważna, ponieważ chcielibyśmy od początku pracować w oparciu o społeczne nauczanie Kościoła, tak by nasi liderzy polityczni wraz z nami mogli podjąć odpowiedzialność za naród. Po drugie, rola Kościoła jest ważna ze względu na jego ogromne zaangażowanie w sferze społecznej, jak choćby na polu edukacji. Muszę podkreślić, że analfabetyzmem w Sudanie dotkniętych jest ponad 95% obywateli, a bezrobocie przekracza 90%. To ogromne wyzwanie, dlatego Kościół będzie zaangażowany w promocję edukacji i inne działania społeczne. Musimy chodzić od drzwi do drzwi i prosić naszych przyjaciół, braci i siostry o pomoc w udźwignięciu tej wielkiej odpowiedzialności. Mówi ksiądz biskup o wymiarze duchowym i społecznym, a co z politycznym? Czy Kościół w Sudanie powinien uczestniczyć na przykład w tworzeniu nowego rządu lub innych instytucji państwowych?
Yes, I think for so many years the church.
Sądzę, że tak. Przez wiele lat Kościół odgrywał bardzo ważną rolę w społeczeństwie obywatelskim, co oznaczało wspomaganie działań władz, szczególnie w procesie pokojowym. Chcemy blisko współpracować z naszym rządem, pracować ręka w rękę na rzecz dobra wspólnego. Oczywiście nie będzie to łatwe. Kościół nie może być ściśle związany z rządem. Są obszary, w których możemy się nie zgadzać, ale będziemy podkreślać, że w nowej konstytucji powinno być uwzględnione fundamentalne prawo człowieka do życia. Wydaje mi się, że Kościół i rząd będą musiały współpracować, bo jesteśmy częścią tej samej wspólnoty. Wszyscy jesteśmy skupieni na osobie ludzkiej, będziemy pracować na jej rzecz, więc musimy osiągnąć porozumienie, znaleźć sposób na owocną współpracę. Wielu komentatorów obawia się, że po ogłoszeniu niepodległości Republika Południowego Sudanu pogrąży się w chaosie, co skutkować może ponownym wybuchem wojny domowej. Podziela ksiądz biskup tego typu obawy.
I'm not very much sure of that.
Nie sądzę, by ziściły się tego typu smutne scenariusze, mówiące o tym, że Sudan Południowy nie będzie umiał sam o siebie zadbać, zarządzać, co skutkować będzie ponownym wybuchem wojny domowej, jak w Somalii czy Rwandzie. Jestem jednak pewien, że zorganizowanie nowego kraju zabierze nieco czasu. Pojawi się wiele różnych punktów widzenia, co w konsekwencji może doprowadzić do nieporozumień. Jeśli jednak dojdzie do wojny, to będzie to konflikt przeniesiony na teren Sudanu Południowego z zewnątrz. Nie sądzę, by obywatele chcieli nowej wojny domowej. Mogą się pojawić różne pomysły na zorganizowanie kraju, zatem konieczna będzie dyskusja na ten temat i w tym widzę rolę Kościoła. Jak dotąd z satysfakcją zauważam, że rząd wsłuchuje się w nasz głos, a my nie przestajemy zwracać uwagę, że wojna nie jest żadnym rozwiązaniem. Chyba wszyscy wiemy, po tylu latach konfliktu, w wyniku którego zginęły miliony osób, że wojna nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ksiądz biskup wiele podróżuje po świecie, apeluje o pomoc dla Sudanu, dla tego nowo powstającego kraju. Co Polacy, Kościół w Polsce może dla was zrobić?
Some of the things we find we can't solve them alone in Sudan, so we have to move to people can help us.
Niektórych kwestii nie rozwiążemy sami, dlatego potrzebujemy pomocy ze strony innych. Dlatego właśnie podróżuję, prosząc ludzi dobrej woli o pomoc. W naszych zmaganiach o niepodległość bardzo pomocna była Unia Europejska, której wsparcie wciąż trwa. Jesteśmy wdzięczni wspólnocie europejskiej za to, co robi dla Sudanu. Również rząd Stanów Zjednoczonych, jak i inne międzynarodowe organy, chętnie z nami współpracowały i współpracują. Z podobnym apelem chciałbym się zwrócić do wierzących w Polsce. Wiem, że wasza historia jest nieco podobna do naszej. W przeszłości wiele wycierpieliście, ale teraz z odwagą zapisujecie nową kartę waszej państwowości. Chcielibyśmy was w tym naśladować. Zamiast zajmować się tylko przeszłością, musimy iść do przodu. Proszę zatem Polaków o modlitwę za nas, ale i o podzielenie się swoją wiedzą, by ten nowy kraj w Afryce mógł zyskać potrzebne mu umiejętności. Chętnie dowiemy się od was, jak wy poradziliście sobie z waszymi problemami, wyzwaniami. Ale przede wszystkim proszę o modlitwę za nas, abyśmy pokonali strach i wątpliwości czające się w ludzkich umysłach, abyśmy byli zdolni osiągnąć prawdziwy pokój i pojednanie.
Z sudańskim biskupem Eduardem Hiboro Kussalą rozmawiał Rafał Łączny.
Okruchy Ewangelii.
Oto siewca wyszedł siać.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Słuchając dzisiejszej Ewangelii, wyobrażamy sobie siewcę, który idzie przez pole i rzuca ziarna. W tym obrazie łatwo domyślamy się samego Jezusa, który sieje zbawcze słowo. Jedni ludzie zdecydowanie je odrzucają, inni wykazują zainteresowanie powierzchowne, jeszcze inni słuchają uważnie, ale potem, napotykając na różne trudności, nie podejmują wysiłku, by konsekwentnie zmienić swoje życie. Są wreszcie ci, którzy pod wpływem nauczania Jezusa zaczynają wierzyć w Niego i dokonują radykalnych zmian w swoim sposobie myślenia i postępowania. Przypowieści Jezusa mają to do siebie, że mogą być różnie interpretowane i wyjaśniane. Spróbujmy spojrzeć na dzisiejszą opowieść trochę inaczej i odnieść ją do różnych postaw, jakie my sami przyjmujemy w odniesieniu do Słowa Bożego. Niektóre ziarna padły na drogę. Na drodze ziarno nie ma szansy zakiełkować, nie mówiąc o tym, by mogło się rozwijać i rosnąć. Tą drogą są te dziedziny naszego życia, w których z takich czy innych powodów nie chcemy obecności Boga. Czasami może chodzić o jakieś drobne sprawy, o jakąś naszą wstydliwą tajemnicę, której nie ujawniamy przed nikim, którą nawet chcielibyśmy ukryć przed Bogiem. Przecież mamy, mówimy, jakieś prawo do intymności, do życia prywatnego i swoich sekretów. A przecież błogosławiony Jan Paweł II w swoim przemówieniu na rozpoczęcie pontyfikatu tak mocno podkreślał: Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie. Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Pozwólcie zatem, proszę was, błagam was z pokorą i ufnością, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Inne ziarna padły na miejsca skaliste. Niekiedy bardzo chętnie słuchamy Słowa Bożego i przyjmujemy je z radością. Wydaje się nam ono bardzo zrozumiałe i od razu chcemy je realizować. A gdy niespodziewanie pojawiają się trudności, wtedy jak szybko się do sprawy zapaliliśmy, tak szybko się od niej odwracamy. Odnosiliśmy wówczas wrażenie, że nie położyliśmy solidnych fundamentów, łatwo zatem chwiejemy się w myśleniu i w postępowaniu. Inne znowu padły między ciernie. Kiedy indziej z zainteresowaniem słuchamy Słowa Bożego, ale nasz styl życia nie pozwala nam go przyjąć w pełni i według niego kształtować konsekwentnie nasze życie. Nawet jeśli nie cierpimy ucisku czy prześladowania, tak jak to bywało w historii chrześcijaństwa, albo nawet zdarza się dzisiaj w wielu regionach świata, to boimy się reakcji ludzi, posądzenia o zacofanie, konserwatyzm, o to, że nie rozumiemy potrzeb współczesnego człowieka. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Oto są dziedziny, w których udaje się nam współpracować z łaską Bożą. Za nie dzisiaj w sposób szczególny podziękujmy Bogu. Nie możemy przecież ciągle koncentrować się na tym, co jest w nas negatywne, niezgodne z wolą Bożą, na tym, co nas męczy i nie daje nam spokoju. Pomyślmy dzisiaj o tych ziarnach Bożej łaski, które wydały w nas owoce, niekiedy nadspodziewanie obfite. Opowiadał mi kiedyś pewien ksiądz, który w trudnych czasach budował kościół, że przyszła do niego jakaś starsza pani i przyniosła stosunkowo dużą, w porównaniu z jej niską emeryturą, ofiarę. Proboszcz powiedział jej, że nie może tego przyjąć, biorąc pod uwagę jej skromne warunki życia. Ja bardzo proszę, odpowiedziała, w naszej dzielnicy trzeba posiać ziarno, by wydało dobry plon. Chwastu mamy wystarczająco. Kapłan przyjął pomoc, która miała dla niego znaczenie nie tylko materialne. Postawa tej parafianki była dla niego ważnym wsparciem duchowym w chwili zniechęcenia przy budowie świątyni. Była słowem skierowanym do niego od Boga. Z pewnością i my okazaliśmy komuś spontaniczną pomoc, materialną czy duchową, będąc przekonani, że chodzi naprawdę o zupełnie nieznaczącą sprawę. Teraz dowiadujemy się, że dzięki temu gestowi ktoś mógł dokonać wspaniałej rzeczy. Obyśmy przeto jak najczęściej byli żyzną glebą, na którą Bóg rzuca ziarno przynoszące obfite owoce.
niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Waldemar Turek. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.